A zatem oficjalnie witam. Nazywam się Ewa Jastrzębska, jestem rzeczniczką etyki SGH i nasze dzisiejsze spotkanie inauguruje cykl spotkań, cykl rozmów o etyce, które są poświęcone przybliżeniu tej tematyki pracownikom i pracownicom Szkoły Głównej Handlowej, ale jak najbardziej nasze spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Spotkanie, proszę Państwa, będzie przebiegało i zaplanowane do godziny 16. Po godzinnej rozmowie zachęcę Państwa do wygłaszania komentarzy i zadawania pytań. Pytania jak najbardziej można zadawać również na czacie, potem kiedy skończymy rozmawiać, do tego czatu zajrzymy. Pani profesor Janina Filek, która jest moim dzisiejszym gościem, jest etyczką z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest założycielką. Bardzo proszę o wyciszanie, proszę Państwa, jak się Państwo dołączacie. Pani profesor jest założycielką również Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, a obecnie jest członkinią Komisji Komunikacji Społecznej Odpowiedzialności w KRASPie. Jeszcze raz dziękuję pani profesor, że zgodziła się pani porozmawiać ze mną właśnie na temat etyki. Ponieważ to nasze pierwsze spotkanie z cyklu, to chciałabym, żebyśmy zdefiniowały, o czym na tych spotkaniach będzie się właściwie rozmawiało. A zatem, co to jest etyka? Czy tak jak Laura nasz powiedziała, że jest to niczym prehistoryczny gad, wyłącznie teoretyczne rozważania filozofów, czy to jest coś, co dotyczy tak naprawdę każdego z nas dzisiaj?
Przede wszystkim dzień dobry. Witam wszystkich aktualnie słuchających i ewentualnie tych, którzy kiedyś otworzą zapis tej rozmowy. Nim przejdę do odpowiedzi na te pytania, no niestety nie ma także od razu pytanie i od razu odpowiedź, to najpierw chciałabym zacząć od podziękowań i gratulacji. Po pierwsze chciałabym podziękować Tobie, Ewo, za zaproszenie mnie na to spotkanie, do tej rozmowy, ale również za Twoją energię, która wzmocniła moje nieco ostatnio słabnące siły na polu promocji etyki akademickiej, ponieważ podjęłaś się działania, za co zresztą będę Ci za chwilkę gratulować, działania właśnie wprowadzenia tej tematyki etycznej z taką energią, że te moje słabnące siły z powrotem jakby odżyły. Drugie podziękowanie chciałabym złożyć na ręce pana rektora Piotra Wachowiaka za wolę polityczną przekutą w powołanie właśnie rzecznika etyki SGH. Uważam to działanie za bardzo cenne. No i teraz gratulacje dla Ciebie, Ewo, za to, że zostałaś rzecznikiem etyki SGH. Panu rektorowi, władzom rektorskim za to, że stworzyły taką możliwość i wszystkim pracownikom za to, że głosowali na Twoją kandydaturę. Zatem gratuluję wszystkim. Uważam, że to jest sprawa bardzo, bardzo taka cenna i wartościowa. Natomiast gdybym miała teraz przejść właśnie do tej problematyki, to postawione przez Ciebie pytanie, co to jest etyka, z jednej strony jest pytaniem no całkowicie banalnym. Ja nie sądzę, żeby były jakieś osoby, które nie używały tego słowa nigdy w życiu, nie słyszały go albo nie używały przymiotników etyczny, nieetyczny. Jedna z najbardziej popularnych i taka najbardziej upowszechniona definicja etyki to jest taka, która mówi, że etyka to nauka o moralności. No ale ja prawdę mówiąc nie lubię tej definicji z co najmniej czterech powodów. Po pierwsze dlatego, że kiedy powiemy, że jest to nauka, no to część ludzi sobie myśli, jak to nauka, to niech zajmą się naukowcy. Po drugie, nie lubię tej definicji z tego powodu, że jeśli znowu położymy akcent na to, że etyka to nauka, to niektórzy mówią, skoro nauka jest od udowadniania, wskazywania, potwierdzania, to udowodnij mi, potwierdź, wykaż mi, że ja powinienem tak, czy ja powinnam tak, a nie inaczej postępować. Nie lubię też tej definicji z tego powodu, że jak podamy wyjaśnienie jakiegoś pojęcia przez inne nieznane, to i tak do niczego się nie zbliżamy. etyka to nauka o moralności, więc trzeba byłoby zapytać, co to jest moralność, prawda? I tu znowu mamy kłopot, notabene w języku polskim etyczny i moralny, nieetyczny i niemoralny, jakby są używane zamiennie, choć one nie do końca to samo oznaczają. I po raz czwarty, i może to jest najpoważniejszy powód, nie lubię tej definicji, bo jak ona mówi, że to jest nauka, to jakby taki wymiar teoretyczny się właśnie ujawnia. Jest to nauka o czymś, tak? I dlatego też nie lubię jej, bo nie ma w niej tego, że etyka jest właściwie domeną praktyki. Nie sama teoria, choć ona jest ważna, tak jak ważny jest jakiś początek jakiegoś wydarzenia, jakaś inspiracja, żeby ono mogło zaistnieć. Tak tutaj rozważania teoretyczne są inspiracją, ale tak naprawdę etyka dotyczy tego, jak my postępujemy, jak my działamy, jakich wyborów dokonujemy. I dlatego ta definicja jakby na to nie wskazuje uwagi, a już Arystoteles zaliczał ekonomię i etykę do właśnie takich dyscyplin praktycznych, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby mówić, tylko chodzi o to, żeby działać. I teraz z jednej strony zatem powiedziałam, że jest to banalne, ale z drugiej strony jest to bardzo trudne pytanie, co to jest etyka. Dlaczego? Dlatego, że etyka to nie jest coś tak namacalnego jak na przykład przedmioty, stół, samochód, krzesło i możemy to opisać, powiedzieć. Nawet jeśli powiemy, że to jest nauka, to ona nie jest też taka jasna jak na przykład nauka fizyka, która jest nauką, czy na przykład jakieś nauki przyrodnicze, one są bardziej namacalne. Tutaj, jeśli idziemy nawet tym tropem, że to jest nauka, no to właściwie by trzeba było powiedzieć, że jest to nauka o dobru i złu. I teraz mamy cały ciąg pytań dalszych, a co to jest dobro, a co to jest zło. No i trochę to jest też taka sytuacja jak zapytanie, co było pierwsze, czy jajko, czy kura, co określa jajko, bo w nim zawarty jest cały potencjał, czy kura, bo ona już jest konkretnym przykładem tego, co z tego jajka się wykluło. W związku z tym ja proponuję, żeby odnieść się do etymologii słowa etyka. No są co najmniej do tego greckiego pojęcia etyki, czyli etosu, pisane przez H. Z jednej strony etos oznaczało zwyczaj, obyczaj, czyli innymi słowy Grecy szybko się zorientowali, że są pewne działania, które sprzyjają wspólnocie, pozwalają im się rozwijać, harmonizują działania wielu osób przynależących do tej wspólnoty i oni je nazwali właściwymi, słusznymi, dobrymi i uznali, że one jako obyczaj powinny być brane pod uwagę i one stanowiły taką podstawę funkcjonowania tego społeczeństwa. Drugie rozumienie etosu to jest jakby domostwo. To też jest bardzo ciekawa interpretacja, bo co to oznacza? To oznacza jakby dom, czyli w tym domu no, powinny być zachowane takie, a nie inne relacje. No i jeśli my popatrzymy na nasz dom, no to chodzi o to, że w tym domu są ustalone relacje, tak? Nie krzywdzimy się, pomagamy sobie, wspieramy się, a to wszystko służy temu, że ci, którzy są mieszkańcami tego domu, jakby wspólnie mogą dobrze funkcjonować. Natomiast to jest definicyjnie, natomiast gdybym ja miała powiedzieć, co ja rozumiem pod etyką, to bardzo takie mało naukowe, ale moje własne rozumienie, powiedziałabym, że etyka to jest jakby specjalny zasób naszej wiedzy zdobytej podczas refleksji nad sobą samym, nad drugim człowiekiem, refleksji o wspólnocie i ta wiedza jest swoistego rodzaju drogowskazem dla każdego z nas. I co może najważniejsze, i to pewnie niektórych może zdziwić, moim zdaniem ta wiedza jest niezwykle istotna, bo ona gwarantuje naszą wolność. Ktoś mógłby zapytać, a jak się ma etyka do wolności? Otóż ma. Ja podam taki przykład. Jeśli przełożony mobbinguje naszego kolegę albo koleżankę, przełożony czy przełożona, bo tutaj musimy być tak to, bardzo precyzyjni, żeby nie było, że tylko przełożony może może mobbingować, więc przełożony czy przełożona mobbinguje kolegę czy koleżankę. I teraz, jeśli my się odwołamy do naszej etyki, w której prawdopodobnie powinna być zasada poszanowania godności drugiego człowieka, to my powinniśmy zareagować na tą sytuację mobbingu bardzo wyraźnie i nie zgodzić się z nią, bo mobbing jest zawsze nieposzanowaniem godności drugiego człowieka, jest krzywdą dla drugiego człowieka. I teraz, jeśli my ze względu na inne okoliczności, ze względu na lęk, niepokój przed zwolnieniem, nie zrobimy tego, nie zaprotestujemy, to w gruncie rzeczy tracimy naszą swobodę wypowiedzi, naszą swobodę działania. Blokuje ten niepokój, blokuje naszą wolną wolę. Zaczynamy wtedy sobie tłumaczyć, nie mogłam niczego zrobić i cóż się okazuje? My jesteśmy efektem naszych wewnętrznych niepokojów lub strachu przed tym, co świat nam przynosi. Bez etyki stajemy się jedynie wykonawcami wyborów innych ludzi, podczas kiedy etyka daje nam kierunek naszych własnych wyborów życiowych, wzmacniając moim zdaniem naszą wolność oraz, co dla mnie najważniejsze, kształtując naszą kondycję człowieka. Wiem, to było dużo, ale w tych pytaniach też jest zawarte oczekiwanie. Ludzie zazwyczaj pytają, jak to jest, czy etyka jest jedna, czy jest ich wiele. Tutaj od razu powiem, że z jednej strony etyka w moim rozumieniu jest jedna. To znaczy, każdy ma własną refleksję nad sobą, drugim człowiekiem i światem i w tym sensie ona jest jakby jedna. Ale to, że pewne inne elementy mogą się pojawiać w tej etyce, to jest inna sprawa. Zresztą ujmując rzecz historycznie, to mamy wiele koncepcji etycznych. Wszyscy, którzy pamiętają etykę z czasu studiów, to wiedzą, że jest etyka, można by zacząć przegląd historyczny od etyki Sokratesa, opartej na intelektualizmie etycznym, przez etykę umiaru Arystotelesa, etykę stoicką, etykę epikurejską, etykę kantowską z imperatywem kategorycznym, który bardzo lubię, po etykę solidarności, której notabene jestem fanką, aż po współczesne koncepcje, na przykład etykę neoliberalizmu. Tak? I teraz tych etyk można powiedzieć, że jest dużo. Jeśli pod uwagę, że również one są kształtowane przez kulturę czy religię, może warto by tutaj, żeby to wytłumaczyć, podać taką myśl Hansa Jonasa, który powiedział, że każda epoka ma swoją etykę, czyli adekwatną do problemów tej epoki. Prawda? W związku z tym, jeśli coś jest problemem tej epoki, jest budowana etyka, która mówi o tej społecznej, kulturowej, obowiązującej, której częścią może też być etyka w kontekście religijnym i tam są te odpowiedzi na te główne pytania, na te problemy, z którymi ludzie tej epoki muszą się zmagać. Zresztą na przykład podział też na etykę heteronomiczną czy etykę autonomiczną też wskazuje na pewną wielość. Heteronomiczna to jest taka, która odwołuje się do innych wartości poza człowiekiem, autonomiczna i tak na przykład religia chrześcijańska odwołuje się do Boga, a autonomiczna, kantowska odwołuje się do człowieka i w nim poszukuje tego imperatywu kategorycznego. Gdyby przejść do tego zabawnej części twojego pytania o tą Laurę Nasz, tak? Czy to etyka nie jest tym dinozaurem? No to od razu powiem tak. Po pierwsze, gdyby zabawnie odpowiedzieć na to, moim zdaniem nieco zabawne mnie zapytanie, to powiedziałabym tak, czy w tym, że ktoś lub coś jest dinozaurem, jest coś złego? No nie, dinozaury były wielkie, dinozaury były rewelacyjne, były panami tego świata. Gdyby do etyki się jakby przypiąć i powiedzieć, że to dinozaur, prawda, no to właściwie można by też zapytać, czy Kościół jako instytucja albo uniwersytet jako instytucja nie są dinozaurami, bo to są instytucje długiego trwania, tak? Kościół ma jeszcze dłuższą historię, ale i uniwersytet całkiem niebagatelną, ma tą swoją historię, więc można powiedzieć, że to też jest dinozaur w ujęciu organizacji czy instytucji społecznych. Gdyby jednak chodziło o to, że dinozaury zaginęły, to proszę się nie martwić, całkiem nie zaginęły, dlatego że specjaliści mówią, że w naszym mózgu jest ten mózg gadzi, więc kawałek, jakiś fragment z tych dinozaurów pozostał. Natomiast gdyby odnieść się do tego nieco poważniej, to można byłoby powiedzieć, że tak naprawdę to, co różni nas od dinozaurów, to jest właśnie zdolność do myślenia, do wykorzystywania rozumu i dodałabym w kontekście naszej rozmowy zdolność do budowania, czy wedle Schellera odkrywania, ale wedle innych etyków budowania wartości, budowania hierarchii wartości, budowania etyki, tak? I to właśnie nas wyróżnia od dinozaurów i my w tym sensie jesteśmy odmienni. My budujemy to, co inne istoty żywe, czy do czego inne istoty żywe nie są. Właśnie etyka nas wyróżnia. Nawet ta zdolność do myślenia, to jak specjaliści mówią, na niższym poziomie niektóre z istot żywych też już podejmują pewne takie jakby rozważania, które my moglibyśmy nazwać najniższym poziomem myślenia. Natomiast etyka w takim rozumieniu, w jakim my ją wykorzystujemy, przynajmniej tak mi się wydaje, jest cechą jedyną, która absolutnie w świecie zwierząt nie występuje. No to może tyle na początek, już i tak długo mówiłam.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Tak, najważniejsza myśl, którą pani zawarła, to taka, że każdy z nas jest zdolny do autorefleksji, tak, ma ten rozum i właśnie ta etyka powinna bazować na tej refleksji z jednej strony, a z drugiej strony powiedziała pani, że każda epoka ma swoją własną etykę. To jeżeli tak jest, to po co organizacji, takiej jak na przykład SGH, wartości organizacyjne?
No i tutaj, gdyby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, to przede wszystkim trzeba byłoby wrócić zarówno do tej etymologii słowa etyka, w rozumieniu zwyczaju, obyczaju, jak i do tej, gdzie etos jest rozumiany jako domostwo, czyli takie dobre miejsce, prawda? Każda organizacja jest w jakimś sensie domostwem. My spędzamy 1/3 życia w pracy zawodowej, dorosłego życia, tak? No dzieci spędzają tą 1/3 w świecie, w szkole, które też są pewnymi organizacjami i tam też dlatego etyka jest potrzebna. Jeśli tak jest, to dla wspólnego działania, dla efektywnego działania w takich instytucjach jak uczelnie, które są dużymi instytucjami, jeśli weźmiemy pod uwagę, czy liczymy pracowników razem ze studentami, to są bardzo duże, prawda? 40-tysięczne, 20-tysięczne. Nasza uczelnia miała 23 tysiące studentów plus 1,5 tysiąca pracowników. Teraz jesteśmy trochę mniejszą uczelnią. Mamy 13 tysięcy studentów i około podobnie 1,5 tysiąca pracowników, zarówno administracyjnych, jak i tych badawczo-dydaktycznych. W związku z tym to są duże organizacje. Wydaje mi się, że właśnie etyka jest fundamentem, na którym mogą te organizacje działać. Bez etyki to trochę tak jak bez smaru. Jeśli po zimie nie nasmarujemy tego łańcucha w rowerze, to on będzie skrzeczał, on będzie ciężko chodził, będziemy musieli się więcej napracować, a jeśli w organizacji są przestrzegane pewne wartości, przynajmniej wokół niektórych jest konsensus, że one są wspólne i powinny być wdrażane w życie i powinny być uwzględniane w naszych decyzjach, no to wtedy wszystko idzie łatwiej. Jeśli pracownicy mają zaufanie do studentów, studenci mają zaufanie do pracowników, jeśli na przykład jest solidarność grupowa, to wtedy wiemy, że w przypadku, kiedy któryś z pracowników ma kłopot, pozostali mu pomogą. I tak dalej, można by bardzo długo mówić. I drugi argument, który mógłby przekonać, to jest taki, że badacze historii zauważyli, że wielkie mocarstwa upadały z kilku różnych powodów, ale jednym z najczęściej się pojawiających, albo tym, który zawsze, wprawdzie może nie jako główny, się pojawiał, była słabość etyki, upadek obyczajów. Tam, gdzie dochodziło do tego upadku, czy to chodzi o Grecję, upadek Grecji, czy upadek Rzymu, dalej nie będę już podawała przykładów, to ewidentnie widać, szczególnie w Rzymie, że upadek obyczajów właśnie tych zwanych etycznymi spowodował słabość tego mocarstwa. Zatem jeśli na uczelni, w organizacji, zatem też na uczelni nie ma takich wspólnie respektowanych wartości, zasad, norm, to ona, ta uczelnia jest zagrożona słabszym funkcjonowaniem, a nawet w pewnym momencie upadkiem. To tyle.
Bardzo dziękuję. Pani profesor, tak już odnosząc się na nasz grunt uczelniany, mówi właśnie pani o tym upadku, o tym, że no, to grozi przetrwaniu, prawda? Że to nie tylko sprawia, że stajemy się taką rodziną w większym stopniu, ale no, grozi nam ryzykiem, bo ten łańcuch, o którym pani profesor mówiła, no to przecież bez smarowania może się w końcu szybko zużyć i zerwać, prawda? Jesteśmy uczelnią ekonomiczną jako SGH, więc zadam pytanie, nie mogę się doczekać odpowiedzi. Uczelnia ekonomiczna, a w ekonomii zawsze jest mowa o zysku. Więc pytając o to, na co poszukiwał odpowiedzi profesor Czesław Porębski w swojej książce, zapytam panią profesor, czy etyka się opłaca?
No i ja się spodziewałam takiego pytania, dlatego że często to pytanie pada. Jest to cytatem z tytułu książki pana profesora Porębskiego, notabene, któremu zwróciłam od razu, kiedy zobaczyłam opublikowaną tą książkę, bo dostałam bezpośrednio od niego. Pan profesor Porębski był moim kolegą z katedry. Od razu mu zwróciłam uwagę i to powtórzę, że uważam, że zadanie takiego pytania jest no, błędem. To jest źle postawione pytanie. Po pierwsze dlatego, że jeśli zapytamy, czy etyka się opłaca, to po pierwsze zakładamy, że albo się opłaca, albo się nie opłaca. No ale stwierdzenie, że się nie opłaca, z mojego punktu widzenia jest tragedią dla wspólnoty, dla przeżycia, dla rozwoju społecznego, bo jak żeśmy powiedzieli, etyka to jest wszystko to, co harmonizuje, wszystko to, co wspiera, wszystko to, co jest wszystkim tym, co ułatwia i umożliwia funkcjonowanie rodziny, grupy społecznej, społeczeństwa, czy nawet ludzkości. W związku z tym to jest w ogóle ryzykowne, bo jak się powie, że się nie opłaca, to wyrzuca się ją do kosza, czyli wracając do tego, o czym mówiłam wcześniej, można samemu zagrozić upadkiem tej wspólnoty, której się jest cząstką. Natomiast jest jeszcze inny powód, dla którego uważam to pytanie za źle postawione. Otóż przykładem takich źle postawionych pytań jest pytanie, które często zadają dorosłe osoby, przychodząc do rodziny i pytają dziecka, a kogo kochasz bardziej, mamusię czy tatusia? No i to jest dramat, dlatego że to pytanie jest pytaniem sugerującym, że można kogoś kochać bardziej. Dziecko kocha tak samo matkę, jak i ojca, tak samo ojca, jak i matkę. No chyba, że której sobie nie zasłużyło na tą miłość. Ale w normalnych rodzinach, normalnie funkcjonujących, dziecko kocha jedno i drugie i w ogóle nie stawia takiej, znaczy nie analizuje takiej możliwości, że można któregoś z rodziców bardziej, tak? Przy rozwodzie, bez względu na to, jaki jest jego powód, dziecko cierpi ze względu na... Przepraszam, jestem trochę chora, cierpi ze względu na utratę któregoś z rodziców, tak? Kontaktu z którymkolwiek z rodziców. I nie ma dla niego znaczenia, że rodzice podjęli taką decyzję. W związku z tym ja uważam, że absolutnie nie możemy zadawać takiego pytania, czy etyka się opłaca. Etyka nie jest jak opłacalność ekonomiczna. Etyka służy zupełnie czemuś innemu. I my powinniśmy postępować tak, żeby etyka mogła te swoje funkcje spełnić, a jednocześnie musimy podejmować takie decyzje, gdzie ta strona ekonomiczna jest również uwzględniana. No nie możemy na przykład przedkładać etyki nad w ogóle jakąkolwiek analizę skutecznościową czy ekonomiczną, ale nie możemy o niej zapominać, prawda? Czyli musimy łączyć to, co etyczne, z tym, co ekonomiczne. Natomiast etyka nie służy opłacalności. Jeśli spotykam człowieka cierpiącego i udzielam mu wsparcia, no to idiotyczne byłoby zastanawiać, czy mi się to opłaca. No generalnie nie, no bo tracę czas, tak? Tracę moje zasoby, być może siły, być może z tego wynikną jeszcze jakieś kłopoty. No ale wtedy, jak ja się określam jako człowiek, kiedy nie udzielam tego wsparcia? Więc etyka absolutnie nie może się opłacać. Z jednej strony to, że etyka się nie opłaca, często jest powodem, że ona jest eliminowana, szczególnie właśnie przez ekonomię. Ja przypomnę, że ekonomia w rozumieniu pozytywnym oznacza, że ważne są tylko fakty i niechęć do ekonomii normatywnej, gdzie mówiłoby się, że przedsiębiorca coś powinien, tak? Albo że na rynku powinno się tak, a nie inaczej działać. I to była no, pewna trudność, czy jest nadal pewna trudność dla samej ekonomii, bo nie ma ona tego elementu etycznego i poprzez właśnie wprowadzenie etyki biznesu czy społecznej odpowiedzialności biznesu wprowadza się te elementy etyki. To nawiasem mówiąc jest dowód na to, że można łączyć etyczne z efektywnym, a bym powiedziała nawet, że im bardziej efektywne w pewnym, bardziej etyczne w pewnym momencie może się okazać efektywne, czyli może się okazać, że etyka będzie wspierała efektywność. Oczywiście, że na początku etyka jest kosztowna, ale uwaga, kiedy jest ona już wdrożona, tak przynajmniej mówią specjaliści od społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorcy, to wtedy ona jakby podnosi efektywność i tak samo mogłoby być na uczelni. Na początku to są koszty jakby wdrożenia tej etyki, wprowadzenia, przygotowania kodeksów, przygotowania szkoleń, ale z czasem, gdyby ludzie zinternalizowali to swoje poczucie etyki, ale nie ograniczone do etyki indywidualnej, tylko etyki wspólnotowej, to by się okazało, że wiele rzeczy szłoby sprawniej i cała organizacja, w tym uczelnia, mogłaby na tym zyskać. Więc ja bym odwróciła w ogóle tutaj ten tok myślenia i wykluczyła to pytanie z pytań, jakie można zadawać, jeśli chodzi o etykę.
Świetnie, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja nie bez powodu zadałam to pytanie, bo właśnie miałam nadzieję, że Pani Profesor, co zrobiła zresztą, udowodni nam, że absolutnie nie można w tych kategoriach myśleć, a my jako ekonomiści jednak mamy do tego pewną skłonność, że to doprowadziło do różnego rodzaju kryzysów, to świetnie, świetnie widać. Przechodząc do kryzysu, proszę Państwa, bo w dobie pandemii, no nie sposób po pandemii nie zapytać, Krystalina Georgiewa, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powiedziała, że pandemia doprowadziła do globalnego kryzysu, jakiego jeszcze nie było. Czy ten kryzys dotknął etyki? Czy ten kryzys w jakiś sposób wpłynął na tę wartość? Czy ten kryzys, jakie kluczowe dylematy etyczne Pani Profesor by dzisiaj dostrzegła właśnie rodzące się na gruncie tego, że pandemia nam w tak wszechstronny sposób dotknęła różnych aspektów naszego życia?
To jest pytanie dosyć złożone. Gdyby spróbować na nie odpowiedzieć, bo to jest jakby pytanie dotyczące tego, co ja do końca nie mam jeszcze przemyślane i nie wiem, czy jest wielu ludzi, którzy przemyślało już tą sytuację, bo pandemia jest absolutnie czymś nowym. Ale gdybym miała powiedzieć, co myślę na ten temat, to po pierwsze powiedziałabym, że na dzisiejsze moje widzenie świata i człowieka i tego, co się dzieje, to powiedziałabym, że oczywiście obecna pandemia, ta pandemia, z którą się zmagamy, niestety pogorszyła sytuację w obszarze etyki. Jak już powiedziałam, etyka była eliminowana na przykład z ekonomii właśnie poprzez budowanie ekonomii jako nauki pozytywnej, była też eliminowana w przestrzeni gospodarczej, no bo nie do końca się opłacała. Trzeba było w pierwszym okresie podejmować pewne inwestycje, które były kosztowne, w związku z tym zyski się zmniejszały. Więc etyka w ogóle nie ma jakby na razie dobrej prasy, w tym sensie, że ona jest zbyt trudna, albo zbyt kosztowna, albo ludzie nie chcą, mimo że wiedzą, że jest ważna, nie chcą jej jakby w swoich decyzjach wykorzystywać, tak, tej refleksji etycznej. Pandemia pokazała jeszcze na dodatek, że jesteśmy w sytuacji zagrożenia i w sytuacji zagrożenia jest więcej lęków, więcej niepokojów, więcej strachów, a te wszystkie niepokoje, strachy nie przekładają się na zwiększenie roli decyzji etycznych, tylko wręcz odwrotnie, bardziej stajemy się bytami biologicznymi. Ale to jest jeden punkt widzenia. Słabością albo zagrożeniem ze strony pandemii jest również fakt, że etyka tak naprawdę opiera się na relacji z drugim. No bo zadajmy sobie pytanie, czy jest sens mówić o etyce Robinsona Crusoe, kiedy on jest sam na wyspie? No można by na upartego zapytać, czy on był ekologiczny. Albo wegetarianie mogliby zapytać, czy no, zabijał zwierzęta, czy nie. Ale właściwie nie ma większej liczby pytań, jeśli chodzi o zakres etyki, bo był sam. Natomiast kiedy na wyspę przybywa piętaszek, to już możemy pytać o to, jak potraktował piętaszka, czy podzielił się z nim to, co miał, czy go chronił, czy go wydał na pastwę jego pobratyńców i tak dalej, i tak dalej. I otwiera się przestrzeń etyki. Czyli innymi słowy, etyka pojawia się tam, gdzie jest drugi człowiek. Pandemia zamknęła w klatkach rodziny, i to małej rodziny, tej takiej najbardziej podstawowej, bo nawet z wnukami był kłopot się spotkać. Czyli my straciliśmy zdolność do szkolenia się, do ćwiczenia się w tej refleksji etycznej i w tych działaniach etycznych, tak? No bo jak się widzimy, no to etyka się przez Zooma czy Teamsa, to etyka sprowadza się jedynie do tego, żeby się grzecznie zachować. Dzień dobry, do widzenia. Natomiast wiele z takich relacji, które mieliśmy i decyzji, które podejmowaliśmy, będąc wespół czy w relacji z innymi, no zostało do minimum ograniczone. Oczywiście, że i tak można było nieetycznie postępować w okresie pandemii, ale to, na co chcę zwrócić uwagę, że straciliśmy tą umiejętność kształcenia się, szkolenia się, ćwiczenia się w byciu etycznym, bo straciliśmy kontakt z drugim człowiekiem, tak? No nie wiem jak Państwo, ale ja nieustannie widziałam mojego męża i tu mogłam ćwiczyć swoją etyczność. No i od czasu do czasu jechałam po zakupy. W związku z tym wydaje mi się, że te kwestie natury etycznej, poza takimi jak na przykład problem w szpitalach, problem służby zdrowia, to są zupełnie inne problemy, tylko mówię o naszych, na przykład uczelnianych relacjach, które zostały ograniczone do takiego minimum, że nawet nie szkoliliśmy się w umiejętności podejmowania słusznych, etycznych decyzji, bo nie było się jak szkolić. I jest jeszcze jeden aspekt, który z tym się częściowo wiąże. Ja jestem zwolennikiem etyki odpowiedzialności. Uważam, że odpowiedzialność, mimo że lubię etykę solidarności, że bardzo lubię imperatyw kategoryczny Kanta, że bardzo lubię stoików i podoba mi się koncepcja umiaru u Arystotelesa, którą wiążę ze zrównoważonym rozwojem, to tak naprawdę wydaje mi się, że etyka odpowiedzialności jest adekwatną do naszej epoki. Właśnie zrodziła się w tej epoce to ta idea odpowiedzialności, a my ją przekładamy na odpowiedzialność społeczną. Odpowiedzialność to jest odpowiedzialność w rozumieniu filozofów, dialogików i specjalistów od właśnie odpowiedzialności, od etyki odpowiedzialności, to jest coś, co jest konstytuujące dla każdego z nas jako człowieka. Czy my chcemy, czy nie, jako istoty ludzkie jesteśmy odpowiedzialni. I tu można by obszary tej odpowiedzialności wykazywać. Więc po pierwsze, jesteśmy odpowiedzialni z istoty swojej, ale jak nie wchodzimy w relacje ze światem, to nie bardzo mamy za co być odpowiedzialni. Pozostaje nam tylko odpowiedzialność wobec nas samych, tak? No i tej najbliższej osoby, z którą mieszkamy w domu, czy tej podstawowej komórki, jaką jest rodzina. I teraz odpowiedzialność, etyka odpowiedzialności opiera się na tym, że ten drugi zagaduje nas, zapytuje nas każdym swoim pojawieniem się, każdym swoim działaniem, każdym swoim gestem, jakby zwracając się do nas, oczekuje odpowiedzi. I my bez względu na to, czy zamkniemy drzwi przed nim, czy my mu otworzymy, czy mu udzielimy pomocy, czy powiemy, że niestety nie może i od innych będziesz miał lepszą załogę, odwołując się do wiersza, to my stajemy się odpowiedzialni za niego, za to, co z nim się stanie. No i tutaj znowu pandemia zamknęła nas w takich szczelnych kapsułach, że strasznie trudno jest być odpowiedzialnym, w ogóle być zagadniętym i odpowiedzieć na to zagadnięcie. Więc uważam, że pandemia no, pogorszyła sytuację etyki w tym rozumieniu, jej promocji, jej upowszechniania. Straciliśmy zdolność do ćwiczenia, straciliśmy zdolność do odpowiadania, no bo nie ćwiczymy tego. Zwróćcie Państwo uwagę, że dzieci i młodzież cierpią, psycholodzy biją na alarm, że właśnie etyka jakby jest budowana, kształtowana w relacji z drugim, tak? Dzieci się uczą poprzez gry, zabawy, że tego nie należy, a to można, że tak należy się zachować. Młodzież tak samo w tych relacjach rówieśniczych uczy się, jak się komunikować, jak reagować, jak rozwiązywać problemy, jak rozwiązywać konflikty. I to wszystko jest potrzebne. Myśmy to wszystko stracili, więc można powiedzieć, że lekcji etyki jakby nie odrabiamy, no bo nie ma tych lekcji. Być może, kiedy powrócimy na uczelnię, bo mówię tu o uczelni, jakby z powrotem odtworzą się w nas te zdolności do bycia z drugim człowiekiem, do reagowania i też te umiejętności nasze etycznego postępowania wzrosną. Więc uważam, że pandemia strasznie tutaj narozrabiała, jeśli można tak powiedzieć umownie, i pogorszyła naszą zdolność do bycia etycznymi, choć w innym aspekcie wymusiła na przykład prosolidarnościowe działania, ale nasza umiejętność decyzji etycznych no jakby została zatrzymana, czyli nie ćwiczymy się. To tak jakby ktoś jeździł kiedyś na łyżwach, a potem przez 20 lat nie jeździł, no to wiadomo, że jego zdolność do jazdy na łyżwach no będzie znacząco osłabiona. Tyle w tej materii.
Pani profesor, wiem, że była Pani pełnomocnikiem rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie do spraw osób z niepełnosprawnościami i chciałam zapytać właśnie o tą grupę, bo mówi się, że pandemia dotknęła szczególnie te środowiska, które są no, narażone na marginalizację, prawda? A wiadomo, jaka jest sytuacja osób niepełnosprawnych generalnie, a w Polsce szczególnie. Jakie kwestie etyczne by pani profesor tutaj mogła, niekoniecznie w odniesieniu do uczelni, ale jak najbardziej, biorąc pod uwagę właśnie to nasze zamknięcie, to całe kształcenie zdalne, to, że no może nasi studenci tak nie znikali jak dzieci, ale też przecież możemy się spotkać z takimi sytuacjami, prawda, że psychicznie no wiele osób miało problem, nie tylko studentów, ale także pracowników.
Jeśli pytasz mnie o osoby z niepełnosprawnością, to przede wszystkim od razu zacznę od tego, co się nauczyłam na początku, kiedy te kilkanaście lat temu byłam pełnomocnikiem rektora do spraw osób z niepełnosprawnością, kiedy zostałam. Po pierwsze, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, tylko jeszcze nie jesteśmy zdiagnozowani. To pierwsza rzecz, to jest ważne, bo po prostu różnimy się i każdy z nas ma gdzieś w jakimś obszarze albo może mieć w jakimś obszarze deficyt. I nie jest tylko tak, że pewna grupa, która ma zaświadczenie, jest niepełnosprawna. No, można powiedzieć, że chociaż profesor czy pani profesor czują się sprawnie, mając 69 lat, prawda, nie mają tego zaświadczenia o niepełnosprawności, nie zostali zakwalifikowani, ale jednak może się okazać, że wejście na czwarte piętro może być dla nich kłopotem, tak? Czyli my powinniśmy patrzeć na nas wszystkich, na potrzeby nas wszystkich. Natomiast prawdą jest, że osoby z niepełnosprawnością mogą mieć większe kłopoty w sytuacji pandemicznej i na przykład studenci, ja miałam w tym semestrze taki przykład i kilka innych przykładów w poprzednim semestrze, na przykład student, który jest z niepełnosprawnością, kiedy ma kłopot, ma na przykład kłopot z wypowiedzeniem się, prawda, bo taka niepełnosprawność też może być, w sytuacji takiej zdalnej jest bardziej narażony na dyskomfort niż w sytuacji, kiedy w sali prowadzimy zajęcia i on ma jeszcze jakąś taką możliwość i wszyscy jakby to widzą i go wspierają. A kiedy on sam ma mówić, mając kłopoty i wydłuża czasy udzielenia odpowiedzi, to no, jest to poważnym problemem. Ponadto bardzo ważnym problemem jest to, że my wprowadzając jako prorektor w poprzedniej kadencji i w ostatnim roku do spraw kształcenia i studentów byłam zobligowana do wprowadzenia nauczania zdalnego w trybie pilnym. Myśmy w ogóle próbowali, myślę, że na Państwa uczelni podobnie było, żeby jak najszybciej przejść na ten system zdalny, no bo nie byłoby w ogóle procesu kształcenia, edukacji. To nie zajmowaliśmy się szczegółami, tylko ogólnie w ogóle samym rozwiązaniem problemu, jak to zrobić tak, żeby pracownicy, którzy nigdy nie nauczali zdalnie i studenci, którzy nigdy nie byli na uczelni zdalnie, no mogli z sobą współpracować. I na przykład pracownicy w miarę szybko przeszli na ten system zdalny, ale niewielu z nich wiedziało, że żeby puścić prezentację podczas zajęć, czy to na Zoomie, czy na Click Meetingu, bo myśmy mieli Zoom i Click Meeting, no to trzeba zadbać o to, żeby ona była czytelna dla osób niewidomych lub słabowidzących. No więc myśmy o tym, znaczy ja o pewnych rzeczach wiedziałam, ale jak mówię, wszystko działo się szybko i dopiero po pewnym czasie zaczęliśmy wprowadzać te rozwiązania. Po trzecie, te osoby z niepełnosprawnością potrzebują jednak kontaktu z innymi ludźmi, zresztą tak jak każdy z nas potrzebuje i nauczanie zdalne ograniczyło ich możliwości do korzystania z tego kontaktu, a też pewnej formy pomocy. My na przykład na uczelni mamy asystentów osób, studentów z niepełnosprawnością, którzy nie bardzo mogli pomagać, bo musieli się przeszkolić czy zmienić swój sposób wsparcia, to znowu to trwało. Także te osoby miały pewne kłopoty, ale kłopoty mieli też studenci nasi, żeby nie ograniczać to tylko do studentów z niepełnosprawnością. Kłopoty mieli nasi ukraińscy studenci, którzy nie mieli skończonych 18 lat, tak? I nie mogli wychodzić w momencie lockdownu i zamknięcia, nie mogli wychodzić. Musieliśmy prosić i starszych studentów, żeby im zakupy robili, bo oni nie mogli sami, bo przepis mówił, że do 18 roku życia nie mogą w pewnym momencie wychodzić. Więc pandemia stworzyła bardzo wiele zagrożeń dla studentów z niepełnosprawnością, ale i dla każdego z nas, w zależności od tego, jakie były jego potrzeby.
Bardzo dziękuję Pani Profesor. Patrzę teraz na czat, nie widzę żadnych pytań, ale być może ktoś z Państwa chciałby do tej dyskusji, do wypowiedzi Pani Profesor wygłosić jakiś komentarz, bądź też korzystając z okazji zadać jakieś pytanie. Bardzo proszę. Ta chwila, kiedy jest to w sali, to widać po mowie ciała, czy ktoś się zbiera, czy się nie zbiera. Bardzo proszę. Tak, a tu się czeka po prostu. Bardzo proszę, panie profesorze. Profesor Grzegorz Szulczewski.
Witam wszystkich serdecznie, naszego miłego gościa. I chciałem powiedzieć coś takiego. Moja refleksja jest taka, że właściwie pandemia jest czymś takim, co tutaj taka ciekawa jest kategoria, nie wiem czy Państwo znają, ja zajmując się trochę etyką bankowości ją poznałem, a mianowicie stres test. To znaczy jest robiona pewna symulacja, warunkach normalnych działania rynku finansowego, jakby zachował się dany bank w sytuacji totalnego kryzysu? Czy byłby na przykład wypłacalny? I to rzeczywiście jest bardzo ciekawym doświadczeniem. I teraz można powiedzieć, że my no, tego doświadczyliśmy, ale na własnej skórze, bo pandemia właśnie jest takim stres testem. I tutaj wydaje mi się, że jedna z takich najważniejszych wartości kluczowych, które zamieściliśmy w swoim kodeksie pracowników etyki SGH, to jest uczciwość. I wydaje się, że tutaj właśnie w dobie pandemii, no to jest było wielkim problemem, szczególnie przy pracy zdalnej, przy nauczaniu. Tutaj sprawa tej pokusy ze strony z kolei studentów właśnie pewnych nieuczciwych zachowań, no była duża. Także tutaj można byłoby się zastanowić, jak właśnie na te wszystkie wartości, które wymieniliśmy w kodeksie albo które jeszcze są w innych kodeksach uczelni ekonomicznych, ale i także innych uczelni, jak to właśnie funkcjonuje właśnie w dobie pandemii, czyli jak ten stres test jest przechodzi. To jest jedna sprawa. Druga to jest bardzo ciekawa, bo jak z Ewą i całym zespołem tworzyliśmy kodeks, to tam porównywaliśmy z innymi kodeksami i była bardzo ciekawa sprawa taka dotycząca wykorzystania środków uczelni dla własnych prywatnych celów. No i tam staraliśmy się jakoś tutaj wskazać pewne granice. Okazało się, że w dobie pandemii, że z prywatnych naszych środków, czyli laptopów, internetu, nagle zaczęła korzystać instytucja, która wcześniej pisała w różnych regulaminach, że nie wolno korzystać z jej środków. Także tutaj jakby taka wielka jest nauka, że chodzi o to, żeby taką pewną równowagę też zachowywać. I wydaje mi się, że w ogóle sam ten okres pandemii zdalnego nauczania nie zdały różnego rodzaju organizacje, jak związki zawodowe, też organizacje nauczycielskie, nie stworzono pewnego regulaminu pracy. I wtedy, i w tym momencie też widać rolę etyki. W momencie, kiedy nie ma dobrych przepisów, dobrych regulacji, no to właśnie zależy od etosu indywidualnego i całej organizacji, jak ona w tym momencie funkcjonuje. Żeby skończyć, to jeszcze taka anegdotka, że kiedyś jak studentki czy studenci coś zawalili i nie napisali pracy, albo strasznie to lubię, na 3 godziny przed zajęciami ktoś nie ma prezentacji bardzo ważnej, to wtedy pisali, że umarła babcia, że babcia umarła. Potem no, nastąpiła zmiana. Studentki albo studenci pisali, że spadł kamień na laptopa. Prawda? No, a teraz oczywiście mam jutro szczepienie właśnie na COVID-19. Także ta ewolucja następuje, ale we wszystkich tych właśnie usprawiedliwieniach, no tutaj stoimy na tej granicy właśnie, jak mówiłem, że wartości to są pewne takie boje na wodzie i tutaj już wchodzimy na ten niebezpieczny grunt, kiedy ta uczciwość narażona jest na szwank. Także bardzo mnie by ciekawiło, żeby tutaj może pani profesor Janina Filek albo Ewa podzieliły się tymi doświadczeniami, szczególnie w tego momentu samej pandemii właśnie. To jest ciekawy taki moment, który no tak warty jest refleksji też przemyślenia, bo z drugiej strony no nigdy nie będziemy mieli takiej szansy, prawda? Żeby tak wielkiego kryzysu doświadczyć, mam nadzieję już, prawda, bo wojny czy czegoś takiego, ale właśnie gdzie ta etyka może swoje jakieś ukryte też role ukazać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panie profesorze. Ja nie będę odpowiadała na to pytanie, bo chcę maksymalnie wykorzystać fakt, że jest z nami pani profesor. Bardzo chętnie Grzegorz z tobą podyskutuję. Natomiast pandemia jest rzeczywiście bardzo specyficzna, proszę Państwa, i ta refleksja nie tylko etyczna powinna być ogromnie ważna, dlatego że się podkreśla, że tych pandemii bazujących właśnie na wirusach odzwierzęcych będzie coraz więcej, ze względu na to, no, że nasza ingerencja w środowisko jest ogromna. Więc mamy taką nauczkę, nauczmy się z tego naprawdę jak najwięcej, żeby kolejna nas nie zaskoczyła. Pani profesor.
Ja może bym zaczęła od, po pierwsze, jeszcze gratulacji, że kodeks wasz był kodeksem budowanym jakby oddolnie poprzez spotkania, nie był kodeksem, który został napisany przez grupę 5-6 specjalistów i dany do, że tak powiem, wiary, prawda? Zamieszczony i należy tak robić. To jest bardzo ważne, bo jak my w ramach uprawiania etyki wiemy, istotne jest to, czy osoby partycypowały w przygotowaniu tych zasad. To jest bardzo ważne, więc to pierwsza kwestia. Jeśli chodzi o uczciwość, bo uczciwość jest rzeczywiście kwestią bardzo, bardzo istotną. I ja muszę powiedzieć, że i to łączę z moim doświadczeniem pandemii w tym zakresie. Ja miałam większy problem z nieuczciwością pracowników niż nieuczciwością studentów. Dlaczego? Dlatego, że studenci byli w dużej grupie i tam w dużej grupie, kiedy się znajdowały te osoby, nawet jeśli to było 5% na te 14 wtedy studentów, teraz 13 tysięcy studentów, to wprawdzie bezwzględna jest to duża liczba, ale oni nie oddziałują tak mocno na to, co się dzieje w relacjach między studentem a pracownikiem. Ale jeśli na tych 1500, a właściwie no bo połowa to jest administracja, chociaż ona też nieuczciwie mogła się zachowywać, zachowywało się, to w liczbach bezwzględnych jest to mniejsza ilość, ale wpływ negatywny na relacje, na to, co w uczelni się dzieje, jest zdecydowanie większy. I teraz ponadto student to jest ten, którego uczymy. Pracownik to jest ten, który powinien uczyć i swoim przykładem świadczyć. I ja muszę powiedzieć, że bardzo boleśnie odczuwałam każdy taki przykład, kiedy studenci do mnie pisali, że zajęcia się nie odbywają. W pierwszych dwóch tygodniach nakazaliśmy przesyłać tylko studentom, znaczy nakazaliśmy, no takie rozwiązanie znaleźliśmy, przesyłać tylko studentom materiały do zrobienia, tak, poprzez nasze Moodle, bo my mamy Moodle, nawiązać kontakt, wytłumaczyć, powiedzieć czego będą, co proponują, a po dwóch tygodniach mieliśmy Zooma, mieliśmy Click Meeting i każdy mógł prędzej czy później się przygotować, tak, dwa tygodnie daliśmy na rozruch. Ale jeśli ja po trzech tygodniach, czterech, po miesiącu dostaję informację od studentów, że w ogóle zajęcia się nie odbywają, że prowadzący po prostu uznał to za sytuację, która go usprawiedliwia, jest pandemia, on się nie zna, on nie może, on nie będzie i tak dalej, no to było bolesne. Więc ja bym na to zwróciła uwagę, że w sytuacji pandemii ja zawsze więcej, zresztą w ogóle zawsze więcej oczekuję od tych, którzy jakby mają większą władzę, większe możliwości niż od tych, którzy dopiero się uczą. Ten przykład z laptopami właśnie co do tych zapisów, żeby nie korzystać, to jest rzeczywiście zabawny, to jest bardzo pouczający i uważam, że uczelnie powinny z tego wyprowadzić pewien wniosek. Nie powinno być tak, że nam się zakazuje korzystania z laptopu, na przykład, żeby wysłać prywatną pocztę, bo teraz właśnie na naszych laptopach u części pracowników za ich własne pieniądze, prawda, i za własny opłacony internet i za własny prąd oni prowadzą te zajęcia, prawda? A uczelnia można powiedzieć, że trochę korzysta, bo ma mniejsze koszty funkcjonowania całej instytucji, prawda? To jest bardzo ciekawy przykład i można go stosować właśnie do pokazania, jak obie strony, pracownicy i instytucja, muszą się dogadywać i muszą widzieć potrzeby drugiej strony, prawda? Jeśli chodzi o ten brak regulacji, to ja tutaj jestem, jakby to powiedzieć, bo to nie jest takie łatwe, żeby nie powiedzieć czegoś, co zostanie zrozumiane dosłownie. Ja generalnie uważam, że etyka oprócz kodeksu, który powinien być, bo to powinno być transparentne, pracownik powinien wiedzieć od czego się od niego oczekuje. I tu zrobię małą dygresję. Studenci moi zrobili takie badanie i okazało się, że tylko 17% studentów z tych badań wyniknęło, wie, że w ogóle jest kodeks etyki studenckiej zamieszczony na naszej stronie. Ja śmiem twierdzić, teraz może się narażę, że gdyby zrobić takie badanie wśród pracowników, to na waszej uczelni, skoro niedawno żeście to wprowadzili po dużej dyskusji, wynik byłby lepszy. Ale na innych uczelniach, uwaga, tych, które znam, nie na wszystkich, nie chcę tu uogólniać, procent mógłby być jeszcze mniejszy, tak? Czyli by się okazało, że niektórzy pracownicy w ogóle nie wiedzą, że jest kodeks, czy tak jak u nas są zasady, prawda, że tam są wypisane wartości i że, uwaga, jeszcze trzeba działać zgodnie z nimi, tak? Więc wydaje mi się, że regulacje są ważne, jako kierunkowskaz. Natomiast ja bym się nie upierała do szczegółowych regulacji. Ja raczej szłabym w kierunku połączenia wartości indywidualnych, jednostkowych z wartościami wspólnotowymi. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, że kiedy ja myślę o wartościach jako jednostka, to przy skrajnym indywidualizmie myślę o swojej korzyści, o swoim interesie. Ale żebyśmy tak zaczęli kształtować naszych pracowników, żeby oni widzieli, tak, mój interes, nie mogę przestać o tym myśleć, tak, chcę zrobić stopień naukowy, chcę pojechać na konferencję i tutaj ten mój interes jest istotny, tak, ale nie można zapominać o tym, że ja jestem cząstką tej wspólnoty, którą jest uczelnia i że te wartości muszą gdzieś na siebie zachodzić, one nie będą identyczne, tak, ale one muszą zachodzić, czyli żebyśmy zmieniali świadomość. My jesteśmy tą wspólnotą, tym domem. Ten etos musi być jakby wspólny. Nie może być tak, że ktoś myśli tylko o swojej karierze i idzie jak po trupach. Na przykład znam taki przykład, nie powiem z jakiej uczelni, że to dotyczy środowiska naszego, że przełożony mówi do adiunkta, który zgłosił, że chce zrobić habilitację i że już ma przygotowaną książkę i że będzie chciał ją wydrukować. On mówi, nie, ty teraz nie możesz, bo jest starszy kolega, który musi przed tobą to zrobić. No to jejku, gdzie my jesteśmy? Gdzie tu jest myślenie wspólnotowe? To jest jakieś dziwaczne, prawda? I dlatego też ja jestem za tym, żeby, choć to nie jest proste, żeby jednak zmieniać tą postawę. My jesteśmy wspólnotą. Nasza katedra jest wspólnotą i musimy tu z siebie wspierać, ale ta katedra jest częścią instytutu albo częścią wydziału. I tu musimy siebie wspierać. A te wydziały czy instytuty muszą siebie wspierać. Nie może być tak, że każdy ciągnie w swoją stronę. To do uczciwości. Tyle, dziękuję. Nie słychać?
Tak, tak, już włączyłam. Dziękuję pani profesor. Proszę państwa, zachęcam do pytań. Wykorzystując fakt, że jest z nami pani profesor Janina Filek. Bardzo proszę.
Jeżeli można.
Dobra, pani profesor. Tak, jak najbardziej.
Ja mam takie dwie no, pytania uwagi, że tak powiem. Znaczy najpierw chciałem nawiązać do tego, o czym pani profesor mówiła na początku, czyli no, takiego troszeczkę pojęciowego uporządkowania. Jak sięgniemy tam do Greków gdzieś tam daleko, no to oni mieli dwa słowa. Mieli etos pisany przez E, przez ET. Taki no to jest właśnie ta arystotelesowska cecha charakteru, charakter. I mieli etos takie krótkie, obyczaj. Rzymianie nie mieli tego rozróżnienia, zrobili z tego, zrozumieli z tego tylko mos, mores, moralia, prawda? I to nam się jakby do dzisiaj ciągle plącze. I tutaj pytanie. Pytanie o sugestię, że tak powiem, do pani doktor, a mianowicie tak. Mi się wydaje, że wtedy, kiedy ustanawiamy rzecznika, kiedy dbamy o jakby instytucjonalnie o etykę, o właśnie te mores nasze, to stoimy przed jakby na takim rozdrożu. Znaczy, cechy charakteru są czymś, co możemy chwalić, ale wydaje mi się, że trudno byłoby to gęć. No bo koniec końców to, jacy jesteśmy, to niekoniecznie od nas zależy. Natomiast obyczaje ganić jak najbardziej możemy i powinniśmy chyba tutaj dbać o to, aby one jednak na jakimś poziomie adekwatnym dla wszystkich były utrzymywane. Czyli jakby tutaj mamy tą asymetrię między tymi dwoma stronami. Tak mi się wydaje. Ja to tak rozumiem, ale nie wiem, czy jakby to moje rozumienie jest podzielane także przez innych. Dobrze. I druga kwestia. Czy kochasz bardziej mamusia czy tatusia? Mi się wydaje, że jakby jeżeli sięgniemy do historii etyki, to właściwie taka argumentacja, że bycie etycznym się opłaca, bo ona no, gdzieś tam chyba no, co najmniej od czasów Arystotelesa, może i od Sokratesa jakoś ciągle jest obecna. I całkowite odrzucanie tego, no, ja bym tutaj nie był aż tak radykalny jak pani profesor. Wydaje mi się, że chyba no, z jednej strony powinniśmy unikać takiego, ja wiem, kaznodziejskiego tonu, który by nas napominał co do tego, że powinniśmy to czy tamto, ale z drugiej strony jest przecież tak, że lepiej nam się żyje pośród osób, które no, znowu pewne standardy etyczne spełniają, niż pośród takich, które to całkowicie odrzucają. Czyli to się nam opłaca, niekoniecznie to mi się musi opłacać, ale to nam się opłaca jako pewnej wspólnocie. Jeżeli poczuwam się do tego, że jestem członkiem wspólnoty, wówczas mi jako członkowi wspólnoty opłaca się, że my wszyscy postępujemy wedle pewnych standardów. I no, tutaj jakby w literaturze etycznej mamy tą figurę pasażera na gapę. Pasażera na gapę, który żeruje na tym, że inni postępują etycznie, zachęca ich do tego jak najbardziej, ale sam stara się, jeżeli tylko nie przyłapią go na tym, całkowicie ignoruje wszelkie reguły. Otóż mi się wydaje, że jakby tak realnie patrząc, w dużej mierze wszyscy jesteśmy troszeczkę, w jakiejś tam mierze takimi pasażerami na gafę. Skłonni jesteśmy dla siebie, w stosunku do własnych działań, usprawiedliwiać takie czyny, które tępimy u innych. Czyli no, znowu jesteśmy w pewnym sensie troszkę hipokrytami, ale ta hipokryzja w sensie instytucjonalnym wydaje mi się jest czymś godnym pochwały. Tak bym to nazwał. To tyle, jeżeli chodzi właśnie o jakby ten styk styk tych dwóch greckich słów, których Rzymianie nie umieli od siebie odróżnić. To tyle.
Jeśli mogłabym, Ewo, o...
Bardzo proszę, pani profesor.
To po pierwsze, ja mam taki, nie wiem jak to powiedzieć, dar niezgody i tu pozwolę się też nie zgodzić, a szczególnie ze zdaniem, że od nas nie zależy to, jacy jesteśmy. Ja stoję na stanowisku, że oczywiście takie chwilowe zachowania mogą od nas nie zależeć, w tym sensie, że jak się ktoś zdenerwuje i powie coś, ale tak naprawdę to, jacy jesteśmy, zależy od nas. Tyle tylko, że jednym przychodzi trudniej kształtować siebie takimi, jakimi by chcieli być, a innym przychodzi to łatwiej, bo rzeczywiście temperamentem czy pewnymi darami są bogaci o odpowiedni temperament lub o pewne dary, które to ułatwiają. Sokrates powiedział, że każdy może nauczyć się etyki, więc myślę, że każdy z nas może siebie kształtować tak, jak uważa, że to nie jest łatwe, to się zgadza. Oczywiście ja nie mówiłam o tej moralis rzymskim, który jest właśnie obyczajem i też nie odróżniałam wyraźnie tych, że tak powiem, sposobu zapisu interpretacji, ale te dwa znaczenia tylko zwróciłam na nie uwagę, bo uważam, że one do dzisiaj mogą nam służyć jako rozumienie, czym jest etyka. Jedno jako obyczaj właśnie, czyli to, co ułatwia funkcjonowanie. Drugi jako stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania. Bycie etycznym się opłaca i proponuje pan, żeby nie być takim radykalnym. No ja niestety jestem, i to nie dlatego, że jestem z natury radykalna, ale chcę być radykalna. Nie w każdym aspekcie, ale w aspekcie etyki jestem radykalna. Jestem radykalna, trzeba mówić, że białe jest białe, czarne jest czarne. Czy mam styl kaznodziejski i czy ten styl kaznodziejski? Prawdopodobnie mam. Natomiast czy ten styl kaznodziejski jest dobry dla upowszechniania etyki? To zależy. To zależy do kogo się mówi i dla niektórych on jest jakby, będąc zdecydowanym i takim przekonywującym, on jest lepszy. Dla niektórych, którzy jakby chcą kroczyć własnymi ścieżkami, chcą sami dochodzić, być może nie jest właściwy. Natomiast jestem za tym, żeby jednak mówić bardzo jasno, prosto, ale wyraźnie, co jest naszą powinnością. Że jeśli jesteś pracownikiem badawczo-dydaktycznym, to w obszarze badawczym powinieneś to i to. Jeśli jesteś pracownikiem dydaktycznym, to w obszarze dydaktycznym powinieneś to i to. Osobiście mam już dość tego, że i stąd takie moje przekonanie, że należy mówić jasno, precyzyjnie i może nawet radykalnie, nawet z kaznodziejskim zacięciem, dlatego że mam dość tego wszystkiego, co się dzieje na polskich uczelniach. Oczywiście tych, które znam, nie wszystkie znam. Historie, które do mnie docierają, wskazują, że jako środowisko nie jesteśmy tak dobrym środowiskiem pod względem etycznym, jak nam się wydaje. Dochodzi na uczelniach do takich wydarzeń, do takich działań, do takich zachowań, które urągają podstawom etyki. Natomiast jeśli chodzi o drugą część z tym moim powątpiewaniem, czy pytanie etyka się opłaca, że można by tutaj powiedzieć, że nam się opłaca, to się zgadzam. Ja próbowałam to powiedzieć może nie dość wyraźnie. Ryzykowne jest pytanie, czy etyka się opłaca, bo w końcu może się okazać, że dla kogoś się nie opłaca i wszyscy będziemy z tego powodu cierpieli. Ta osoba czasami może też, a być może tylko ona zyska, a my nie, bo będziemy przy etyce, a ta osoba wykorzysta nasze bycie etyczne. Natomiast starałam się powiedzieć, że wtedy, kiedy my jesteśmy wspólnotą, to rzeczywiście etyka się opłaca, tak? Ona się opłaca, nam się opłaca. Dlatego to mówiłam. ta etyka wspólnotowości, solidarności, wszystkie te wartości, które nas razem jakby skupiają, koncentrują, które nas jakby wspierają, one są bardzo ważne i tu się zgadzam. Nawiasem mówiąc, przy pana profesora wypowiedzi przypomniało mi się taki cytat z Hezjoza, który mówił, że tam, gdzie jest nieetyczność, tam ludzie idą gromadnie i droga tam jest prosta, bo wydeptana. Natomiast do etyki, do cnoty, do dzielności droga prowadzi kręta, stroma i jest okupiona ogromnym wysiłkiem i potem. Ale Hezjot mówi tak, że jeśli już uda nam się dojść tam wyżej, to wtedy droga robi się prosta i o wiele łatwiejsza. Czyli co to oznacza w moim rozumieniu, że początki bycia etycznym są bardzo trudne. Trudno jest przekonać pracowników, żeby w każdym obszarze zachowywali się etycznie. Ale gdyby się to udało, to wydaje mi się, że można byłoby stworzyć lepiej funkcjonującą organizację. Ja podaję taki przykład, że swojego czasu, bo ja już bardzo długo pracuję na uczelni, aż strach pomyśleć jak długo, więc pamiętam jeszcze egzaminy wstępne i pamiętam jak do mnie, kiedy byłam adiunktem, może magistrem, asystentem albo adiunktem, zgłaszały się pewne osoby i pytały, czy nie ma jakiejś możliwości, żeby ich syn, córka, kuzyn, kuzynka dostali się na studia. Ja wtedy, niezależnie od tego, jaka była moja sytuacja i jak byłam zaprzyjaźniona z osobami, które znałam i które mogły na coś wpłynąć, mówiłam, nie, nie, ja jestem tylko zwykłym asystentem albo zwykłym adiunktem i absolutnie nic nie mogę, ja nie mam żadnych możliwości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to było takie zachowanie, które zaowocowało mi w którymś momencie, do mnie przestano przychodzić. Do innych przychodzono, do mnie nie. Początki były trudne, bo musiałam mówić raz nie, drugi raz nie. Przepraszam, że mówię o swoim przykładzie, ale on jakby pokazuje, że budowanie takiej postawy etycznej na początku jest strasznie trudno. Można się narazić X-owi, Y-owi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak już się to zrobi raz, to wtedy człowiekowi jest łatwiej. I to samo byłoby z uczelnią. Jakby na początku zrobić, czy podjąć takie działania, które wzmacniają naszą postawę w obszarze etyki wspólnotowej, nie niszcząc naszego prawa do realizacji własnych interesów, bo tu byłabym niezgodna z sobą, gdybym powiedziała, że idealistycznie, że tylko wartości wspólnotowe. Ale trzeba umiejętnie łączyć nasze potrzeby z potrzebami uczelni, z tym, co organizacja potrzebuje. I wydaje mi się, że to jest ogromne pole do zagospodarowania i myślę, że Państwa uczelnia jest na najlepszej drodze, żeby podjąć ten trud, który jest niezwykle złożony i wcale nie taki prosty i można się narazić, ale wydaje mi się, że jak dokonaliście tego pierwszego kroku, którym jest wspólne przygotowanie kodeksu, czyli większość pracowników jakoś tam uczestniczyła w tym, wiedzą co się dzieje, kiedy teraz jest powołana rzeczniczka, która właśnie zrobi jedno spotkanie, drugie, będzie monitorowała, będzie ankieta, będą jakieś działania, będą różne inne jeszcze możliwe podejmowane akcje. Jest szansa, że się zjednoczycie wokół tych wartości, a jak się zjednoczycie, to będziecie nie do przebicia dla innych uczelni.
Oby to była, pani profesor, można, samosprawdzająca się prognoza. Bardzo proszę.
To znaczy ja nie jestem pewien, czy się dobrze zrozumieliśmy, ale znaczy może jeszcze ilustracja krótka. No chociażby kantowski przykład dwóch kupców. Wydaje mi się, że jakby ten, który postępuje legalnie języku kanta, on może być w głębi duszy łajdakiem, ale on wie, że mu się to opłaca. I to jest chyba właśnie obszar, który w ramach organizacji powinniśmy pielęgnować, powinniśmy strzec, powinniśmy pilnować, żeby tutaj nie dochodziło do żadnych odstępstw. Natomiast temu pierwszemu jest łatwiej, po prostu. Ale to jest jego prywatna, osobista sprawa. I my tutaj mamy poważne wątpliwości, czy jako wspólnota mamy prawo zadawać w ogóle pytanie, czy ktoś, kto postępuje legalnie, postępuje także moralnie, mówiąc tym kantowskim językiem. Chodziło mi właściwie tylko o to subtelne rozróżnienie tych dwóch aspektów, tych dwóch obszarów. Być może moja wypowiedź jakby poszła w tą stronę, że to, co powiedziałem, mogłoby zostać zrozumiane nieco inaczej. O, to tyle.
Z całą pewnością udzielę sobie głosu, Ewo.
Jak najbardziej.
Z całą pewnością jest tak, że to, o czym my rozmawiamy, to są bardzo złożone kwestie, bardzo skomplikowane, a jeszcze bardziej to jest wszystko skomplikowane, bo teraz to mówimy troszkę na poziomie teorii, deklaracji, jeszcze bardziej skomplikowane w rzeczywistym świecie, kiedy właśnie stoimy przed takim, a nie innym dylematem. Ja generalnie przy takich wątpliwościach to sobie myślę tak. Rozważania teoretyczne, czy to dylemat wagonika, czy ten tu powołany o tych dwóch kupcach, czy to sytuacja, kiedy jeden z pracowników może być łajdakiem, ale postępuje w obszarze uczelni legalnie, jak to zrozumiałam, chyba że źle zrozumiałam, to są jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć, teraz chcę ważyć słowa, bo ja generalnie nie chcę ważyć słów, ale w tym momencie chciałabym wyważyć. To są takie przykłady, które są bardzo skomplikowane, ale one są na głębszą refleksję. Natomiast to, co jest naszym zadaniem, jest jakby poza tymi bardzo złożonymi kwestiami, to jest tu i teraz, tak? Czyli, bo ja patrzę na to dosyć w taki... Może uproszczony sposób. Po pierwsze, każdy jesteś twórcą swoich myśli, swoich działań, swojej postawy. Zatem ty za to odpowiadasz. Jeśli jesteś członkiem wspólnoty, odpowiadasz za wszystkie zachowania, które w tym obszarze wykonujesz, czy za wszystkie słowa, które w tym obszarze wypowiadasz, za wszystkie działania, które w tym obszarze podejmujesz, za wszystkich studentów, z którymi masz kontakt. Więc w tym obszarze wspólnotowym jesteś odpowiedzialny za to, za to, za to, za to, za to. I teraz oczywiście, że mogą się zdarzyć bardzo złożone dylematy, tak? Przykład takiego dylematu, tylko że dylematy takie szczegółowe trochę nas jakby spychają z tej głównej, takiej prostej linii. My mamy jasno mówić, że białe jest białe, czarne jest czarne, tak? Natomiast jeśli my zaczynamy szukać tych szarości, to oczywiście napotkamy bardzo wiele dylematów skomplikowanych. No na przykład Biden powiedział, że uważa, że powinniśmy zatrzymać w przypadku tylko szczepionek prawo własności intelektualnej na rzecz sprzedaży czy produkcji tych szczepionek we wszystkich krajach, żeby kraje ubogie też mogły zaszczepić swoich pracowników. Część ludzi mówi, że to jest niezgodne z prawem, bo prawo własności intelektualnej jest mechanizmem wolnorynkowym. To jest trudny dylemat i nie sądzę, że jest tu jakieś proste rozwiązanie. Ja mam swoje, ja wiem, czego ja bym chciała, ale tutaj nie chciałabym przymuszać nikogo. Tu świat musi się nad tym zastanowić i swojego poglądu na siłę wprowadzać. Ale w innych sprawach, no na przykład prosty, plagiatu. No nie możesz plagiatować pracy kolegi, nie podawszy tego źródła. Nie możesz, znam taką historię z uczelni, wysłać jako opis wykonania grantu pracy swojego studenta, tak? Nie możesz na przykład studentowi z niepełnosprawnością nie dowierzać, że jest niepełnosprawny i powiedzieć, pokaż mi, na czym polega twoja niepełnosprawność. To był student, który miał, że tak powiem, pewną nieprawidłowość w ręce, i prowadząca zażyczyła sobie, żeby to pokazać, żeby się upewnić, że on nie oszukuje. No więc pewne rzeczy są niedopuszczalne, natomiast tam, gdzie jest złożona sytuacja, No to uważam, że mamy kolegów, koleżanki w katedrze, w instytucie i tutaj uczelnia wspólnie musi rozwiązywać. Natomiast ja bym nie szła w takie niuansowe rzeczy, bo jak dojdziemy do takich niuansowych rzeczy, to się okaże, że wszystko nam się rozmywa, tak? No bo właściwie to na podstawie czego my podejmujemy decyzje. I to jest cała złożoność etyki. Ja troszkę nie lubię anglosaskiej etyki, bo oni się zastanawiają nad morze czy w góry, tak? I dzielą włos na czworo. Ja wiem, że są takie problemy. Ja wiem, że są takie dylematy. Tyle tylko, że jak my zaczniemy wikłać się w te wszystkie dylematy, to tracimy kierunek, tracimy to, co ten główny cel, jakim jest poprawienie czy podniesienie, nie wiem jak to nazwać, ale zwiększenie roli wartości akademickich w życiu wspólnoty. Tak najbardziej ogólnie powiem. Ale bardzo dziękuję za te uwagi, bo te uwagi jakby zmuszają mnie do refleksji i do jakby przemyślenia tego, co jest złożonością tej materii. Tyle tylko, że akurat w przypadku niektórych uwag ja je przyjmuję, wiem, zapisuję, ale nie chcę, żeby zepchnęło mnie to ze sposobu swojego, ze mojego sposobu myślenia o uczelni. Czym jest i jakie wartości powinny tam nadal być respektowane i wdrażane w życie. Dziękuję.
Dziękuję pani profesor. Proszę państwa, mamy ostatnie dosłownie 7 minut, więc bardzo proszę, jeżeli jest jakieś ostatnie pytanie albo komentarz, bardzo proszę o zabranie głosu.
Zakładam, i ja bym bardzo chętnie jeszcze, myślę, żebyśmy w końcu doszli do porozumienia po dłuższej dyskusji, ale w tej chwili pozwólmy właśnie tym osobom, które na czacie się wypowiadały, zabrać głos.
Czy właśnie zobaczę, czy na czacie coś jest, bo jak sprawdzałam wcześniej, to nie było. Dobrze. Pani profesor Ewa Lisowska pyta panią profesor, czy można prosić o kilka przykładów wybitnie nieetycznych zachowań na uczelniach, o których pani profesor wie?
Dobrze. No to podam przykład i teraz będzie burza, ale krakowski przykład najnowszy. To dotyczy relacji pomiędzy władzą a pracownikami. Jak państwo prosicie, proszę bardzo. Otóż na Uniwersytecie Pedagogicznym mówi się, że w związku z trudną sytuacją finansową poszło pismo do związków zawodowych, które miałyby zaakceptować i częściowo zaakceptowały zwolnienie 8 samodzielnych pracowników z Instytutu Filozofii i Psychologii, socjologii, filozofii i socjologii. I został już zwolniony z tej ósemki pan profesor Majcherek, który nie ma 70 lat, jest profesorem belwederskim, bo w tej ósemce były 3 osoby, profesorzy belwederscy, ja nawet nie znam wszystkich, i 5 osób samodzielnych doktorów habilitowanych. Znam 2 przypadki. Pan profesor Majcherek, który nie ma 70 lat, a w naszym, tak mi się wydawało, że w naszej tradycji jest, że jeśli ktoś jest profesorem belwederskim, to pracuje do 70 roku życia, a potem to już zależy od rozwiązań uczelni, czy pracuje dalej, czy nie. UJ na przykład kończy po pół roku taką współpracę, nawet jak jest ten profesor, czy ta pani profesor genialna. Tak było ze Sztompką, tak było ze Stróżewskim. Natomiast to jest przypadek również dyskryminacji nie tylko uczelnianej, ale bym powiedziała dyskryminacji przez państwo kobiet, dlatego że wśród tych 8 osób została zwolniona też pani doktor habilitowana, która w styczniu skończyła 60 lat, a w świetle przepisów jakby krajowych kobieta uzyskuje prawa emerytalne w wieku 60 lat, mężczyzna 65. W związku z tym ją też przygotowano do zwolnienia. Tego nie wiem, czy już dostała papier, Majcherek dostał. Czyli to jest dyskryminacja, bo ona ma mniejsze szanse po prostu na większą emeryturę. i nie ma już szansy zrobienia profesury, prawda? Więc to jest jeden taki przykład. Jakby moim zdaniem to jest nie tylko zła polityka, ale tam nie przeprowadzono rozmów z tymi pracownikami, oni się tylko dowiedzieli z pisma, które zostało przesłane do jednego ze związków zawodowych, w tym przypadku chyba Solidarności, może jeszcze jakiegoś innego, nie wiem. Także uważam, że jak jesteśmy wspólnotą, to się rozmawiamy i chcę powiedzieć, że nasza uczelnia straciła po wprowadzeniu ustawy 2.0 około 6 milionów w pierwszym roku, w drugim roku chyba ze 4 miliony. Myśmy znaleźli inne rozwiązanie. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy genialni, ale znaleźliśmy takie rozwiązanie, że zwiększyliśmy pensum dla wszystkich pracowników, a pracownikom administracyjnych obcięliśmy taką premię, którą wszyscy dostają, o połowę. I przez 2 lata zarabialiśmy summa summarum mniej, znaczy więcej pracując, zarabiając w bezwzględnych wartościach to samo, ale za większą pracę. I jakoś żeśmy rozwiązali ten problem. Inne przykłady to podałam, na przykład właśnie to, że nie dopuszcza się młodszych pracowników do robienia stopni, bo muszą poczekać na kolegę. Znam też taki przypadek, kiedy niewłaściwego zachowania, kiedy jeden z profesorów umówił się i zaprosił bez władzy, bo to z kolei po stronie pracowników, bez wiedzy naszego rektora, pana prezydenta. I rektor został postawiony w dziwacznej sytuacji, w której nie on wystosował zaproszenie do pana prezydenta. Zaproszenie zostało przyjęte i w ogóle dziwna sytuacja. Znam też taką sytuację, kiedy kierownik danej katedry utrudnia wyjazd na konferencję, nie daje pieniędzy, uniemożliwia pracownikowi jakby kształcenie, szkolenie. No więc nie wiem, czy te przykłady są wystarczające, ale takich przykładów jest całe mnóstwo niewłaściwych zachowań. Kiedy przygotowywaliśmy się do Hair Excellence, do tego logo, które otrzymaliśmy, ja wtedy jeszcze byłam prorektorem i zawiązałam taki zespół, który pracował i byłam tym głównym merytorycznym koordynatorem, takim jakby organizacyjnym koordynatorem merytorycznym była u nas pani profesor Tyrańska i na tych spotkaniach byli pracownicy administracyjni, byli pracownicy naukowo-dydaktyczni i niesamodzielni, i samodzielni i się okazało, że jednym z najważniejszych problemów jest blokowanie młodszych pracowników przez starszych. Więc myślę, że to jest wystarczający przykład na to, że niektórzy przełożeni czują się jak bogowie i mogą decydować o tym, co kiedy i jak ci młodsi, że tak powiem, to zrobią. Już nie mówię o takich przykładach, przy czym niektóre przykłady, które mówię, są z naszej uczelni, a niektóre są nie z naszej uczelni, więc nie powiem, które są z naszej. Znam też takie przykłady, gdzie starsi pracownicy naukowi, samodzielni zmuszają młodszych do tego, żeby ich wpisali jako autorów. No więc to są przypadki dla mnie nie do zaakceptowania. To kilka przykładów tak na prędce, bo nie przygotowałam się, nie mam takiej listy, nie mam takiej natury, że pamiętam wszystkie negatywne sytuacje. Jest jeszcze inny przykład, na przykład powiem. Bardzo dobry przykład, na uczelniach kilku zabrano kierownikom projektu do NCBiR-u, którzy to były projekty na Dostępność Plus dla wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością. Na kilku uczelniach zabrano tym, którzy byli kierownikami zespołów przygotowujących i dano innym osobom. Podejrzewam, że z różnych powodów mogło się to tak dziać. W przypadku jednej uczelni to wyglądało to w taki sposób, że ona była kierownikiem zespołu przygotowującego ten projekt. Uczelnia dostała ten projekt, a rektor przysłał którąś z pań, nie wiem czy panią prorektor, czy kogoś. Ona przyprowadziła nową osobę i ta osoba, która była kierownikiem tego bonu, dowiedziała się w taki sposób o tym, że przestaje. Przychodzi ta ktoś z przedstawicieli władz, teraz już nie pamiętam, przyprowadza nową panią i mówi do tej naszej koleżanki, która była kierownikiem bonu i wydawało się, że będzie kierownikiem tego grantu, mówi: No pani przestaje być pełnomocnikiem, teraz ta pani będzie pełnomocnikiem, proszę uporządkować biurko i tak się skończyło. No to są zachowania, nie wiem rodem skąd.
Bardzo dziękuję pani profesor. Musimy już kończyć, więc pani, ale żebyśmy nie zostali z takim przesłaniem, że mamy tyle do zrobienia, bo tutaj same negatywne przykłady zostaną nam w pamięci na koniec, to pani profesor Nowotniak, bardzo proszę, mam nadzieję, że nie pytanie, tylko jakiś bardziej pozytywny komentarz. Mikrofon pani profesor.
Dzięki. Przede wszystkim chciałam podziękować obydwu paniom, a zwłaszcza pani profesor, że zechciała nas odwiedzić do tutaj jako kierownik naszego Zakładu Filozofii SGH-owskiego. Dziękuję bardzo za te odwiedziny i ciekawe wypowiedzi. A z mojej strony tylko do tych przykładów nieetycznych zachowań chciałam dorzucić, ale tak sobie pomyślałam, że jak my je tak wymieniamy, to my dajemy materiał po prostu ludziom, którym brakuje pomysłów, to będą mogli się inspirować. One oczywiście są większego i mniejszego kalibru. Ja słyszałam o takim, no powiedzmy dosyć niewinnym, śmiesznym, jak to przełożona wybiera, wykrada z przegródek swoim podopiecznym informacje o konferencjach i wyrzuca, żeby się nie dowiedzieli po prostu o tym, że mają takie coś. A chciałam tylko zapytać pani profesor, czemu wtedy, kiedy panią proszono o to, żeby po znajomości załatwiać na uczelni, czemu pani nie powiedziała, nie robię takich rzeczy, to niewłaściwe, tylko mówiła, ja jestem zwykłą asystentką, zwykłą adiunktką i tak dalej.
No właśnie. Dzięki. Dlatego, że jakby moje doświadczenie było takie, że jak ja mówię, ja tego nie robię, to nikt by w to nie uwierzył. Nikt. To było bardzo pragmatyczne. Nikt by nie uwierzył, no jak to, no niemożliwe, wszyscy załatwiają, popatrz ten załatwi, i tak dalej, i tak dalej, więc nie ma ludzi, którzy są, szłoby to w tym kierunku, nie ma ludzi, którzy nie są przekupni, kwestia tylko, co się za to da. Natomiast kiedy ja mówiłam, że ja nie mam możliwości, to dyskusja była krótka. Ja jeszcze dodawałam, ja po prostu dla swojego spokoju, bo ja wiedziałam, że to absolutnie dla mnie było niedopuszczalne, ale ja dla swojego spokoju jeszcze dodawałam, ale gdyby syn, córka, kuzynka nie dostali się z braku miejsc, to mogę pomóc w napisaniu pisma odwoławczego, jeśli to będzie brakowało niewiele punktów albo będzie jakiś powód, tak? Więc to rzeczywiście jest pewnego rodzaju chytrość. Nie wiem teraz, czy mam się wstydzić za to, czy uznać, że rozwiązałam bardzo pragmatycznie kwestię, bo to była krótsza droga. Gdybym ja powiedziała nie, to bym została, no jakby w stosunku do mnie, bo przychodzili też koledzy, koleżanki z uczelni, żeby jak byłam w komisji, żeby to zrobić, to bym była uznana za tą okropną, tak, która się wywyższa. I to mnie spotkało, nawiasem mówiąc, kiedy przyjęłam dziecko, razem z moim mężem zadecydowaliśmy o przyjęciu dziecka z domu dziecka, chłopca z domu dziecka, to opłaciłam to niechęcią wielu ludzi, którzy uznali, że ja się chcę wywyższać. Tak? Tak, tak, że ty chcesz być lepsza niż inni. Więc ja z doświadczenia wiem, że czasami trzeba zastosować manewr, taki łagodny, zamykający. To, że ja nie mam żadnych możliwości, jest do uwierzenia przez każdego. Natomiast to, że ja nie chcę, bo jestem tak etyczna, że ja tego nie zrobię, no niestety nie jest dobrą strategią. Ale rozumiem, teraz bym powiedziała, że tego nie zrobię, bo to jest nieetyczne.
Dzięki. Bardzo dziękuję pani profesor. Proszę państwa, dziękuję wszystkim państwu. Już teraz zapraszam na następne spotkanie, bo jak państwo wiecie, że spotkania będą cykliczne. Ogromnie dziękuję pani profesor Janinie, że pomogła zainaugurować i uwierzyła, że wierzyć to zawsze wyżyła, ale właśnie, że pomogła. Zostaliśmy jednak z tym takim podsumowaniem o złych przykładach, ale wbrew pozorom, proszę państwa, to jest bardzo dobre podsumowanie, bo pokazuje nam, co jest złym przykładem, co jest złą praktyką i czego absolutnie nie wolno robić. Więc bardzo państwu dziękuję i jeszcze na koniec głos pani profesor.
No, proszę państwa, no akurat pytanie o przykłady negatywne pojawiło się na końcu. I tak jak powiedziałaś, uważam, że przykłady negatywne pokazują jakby pewnym miejscu, granicę, tak, że tam nie można w tym kierunku iść. Ale wydaje mi się, że sam fakt rozmowy na ten temat, wymieniania się, jest tym pozytywnym efektem. Ja w ogóle bardzo się cieszę, bo ja część z Państwa znam, tak, i to dobrze znam, współpracowałam z niektórymi z Państwa i w ogóle jestem pod wrażeniem tego, co widzę, że na Waszej uczelni się dzieje i nie bez powodu, niegrzecznościowo powiedziałam. Ja akurat nie należę do osób, które grzecznościowo umieją to zrobić. Tutaj, ten mój radykalizm tu się też i odzywa, ale naprawdę jestem pełna uznania wobec tego, co widzę i co się dzieje. I nie ukrywam, że też bym chciała, żeby na naszej uczelni, i tak mam nadzieję, że spłynie na nas też trochę tej waszej energii i tych waszych pomysłów, bo uważam, że kiedy to jest mała kulka śnieżna, to ona nie robi wiele. Natomiast kiedy ona zrobi się wielką kulą śnieżną, to być może to potoczy, czy spowoduje nawet pewnego rodzaju lawinę w pozytywnym tego słowa, w sensie tego słowa. Więc dlatego gratuluję. Ten i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma ludzi, którzy są, szłoby to w tym kierunku mówienia o etyce, bo był taki moment, że załamałam się, że właściwie ta etyka to schodzi na drugi plan na uczelniach, ale widać, że nie i dziękuję, Ewo, za zaproszenie.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję, życzę miłego popołudnia i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Do widzenia.
Mam nadzieję, że będę zaproszona.
Jak najbardziej.
Do widzenia, dziękujemy.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia Państwu.
Się spotkać.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia.